To jest podcast System Trader, odcinek 65. A dziś porozmawiamy sobie o piramidzie inwestycyjnej, a konkretnie o tym, jak budować swój portfel. Zaczynamy!
Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart.
Słowo piramida w świecie inwestowania zwykle kojarzy się bardzo negatywnie. I nic w tym dziwnego. Na myśli mamy masowe, zorganizowane oszustwa finansowe. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że określenie piramida inwestycyjna ma również drugie znaczenie, tym razem o pozytywnym wydźwięku. Co więcej, warto, aby każdy inwestor chcący poruszać się po rynku w sposób świadomy i rozsądny rozumiał, czym taka piramida jest i zbudował własną, spełniającą konkretne wymagania. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich w 65. odcinku podcastu System Trader. A ten odcinek jest dość wyjątkowy, ponieważ przeprowadzam pewien eksperyment techniczny polegający na tym, że obok tylko i wyłącznie wersji audio, jak to na podcast przystało, będzie również wersja wideo, a mianowicie dla osób, które preferują treści oglądane, to na YouTubie będzie można sobie ten podcast oglądnąć, oglądając przy okazji towarzyszący temu podcastowi przygotowaną przeze mnie prezentację. Okej, żeby nie przedłużać, to od razu przechodzę do meritum i myślę, że na początek muszę się wytłumaczyć z tytułu tego odcinka, ponieważ jest on co najmniej, powiedzmy, podejrzany. Piramida inwestycyjna, czyli jak zarządzać swoim portfelem. O ile ta druga część wydaje się dość oczywista, to piramida inwestycyjna wydaje się z tym gryźć. No i nic dziwnego w tym, ponieważ piramida inwestycyjna zwykle kojarzy się nam negatywnie z oszustwami, co wynika też może poniekąd z nie dość fortunnego tłumaczenia z języka angielskiego, gdzie ta piramida w znaczeniu oszustwa po angielsku nazywa się Pyramid Scheme albo Ponzi Scheme, natomiast na język polski tłumaczy się to zwykle jako piramida inwestycyjna czy też finansowa. Natomiast już tak kończąc temat, to ta piramida inwestycyjna, czyli to oszustwo, to zwykle polega na tym, że zyski, w cudzysłowie, inwestora są uzależnione od wpłat kolejnych inwestorów i oczywiście im dalej w las, tym kolejni inwestorzy mają do wykarmienia, w cudzysłowie, jeszcze większej grupy poprzednio wchodzących inwestorów, aż w pewnym momencie ta cała piramida się załamuje. Ale oczywiście my dziś o tym tutaj mówić nie będziemy, poza tym, że powinniśmy jako inwestorzy unikać takich faktycznie piramid będącymi oszustwami. Natomiast piramida inwestycyjna ma też drugie znaczenie, takie już pozytywne znaczenie i wtedy też czasami mówi się, że jest to piramida ryzyka. No i jest teraz pytanie, czy ktoś z Was tutaj słuchających, oglądających wie, o czym mowa. Myślę, że wszystko będzie jasne, jeżeli sobie powiemy o tym w kontekście analogii do piramidy żywieniowej. No i tutaj można to powiedzieć tak obrazowo w ten sposób, że u dołu takiej piramidy mamy taki trzon naszej diety, czyli to, co powinno stanowić, że tak powiem, być głównym elementem naszej diety żywieniowej. I im wyżej będziemy się przesuwać po tej piramidzie, tym kolejne elementy tej diety już są takimi elementami uzupełniającymi lub wręcz po prostu nawet nieobowiązkowymi. No bo można sobie wyobrazić, że na szczycie takiej piramidy, mając na przykład słodycze, to nie jest człowiekowi niezbędne do przeżycia spożywanie słodyczy. Natomiast ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś przeżył nie spożywając na przykład owoców, warzyw czy produktów pochodzenia mącznego. Ale dla jasności, ja nie jestem tutaj absolutnie ekspertem żywieniowym. Chodziło tylko przede wszystkim o to, żeby w taki sposób bardziej obrazowy wyjaśnić, jak może się to przenosić na grunt inwestycyjny. I na gruncie inwestycyjnym to chodzi o to, że najbardziej ryzykowne składowe portfela są na szczycie tej piramidy, natomiast te elementy portfela inwestycyjnego, które są takim, powiedzmy, korem, takim trzonem tych naszych inwestycji, znajdują się u dołu piramidy. I dla jasności, ten odcinek jest mocno inspirowany na tym, co prezentował również w ramach swojego podcastu Mapfaber, ale dla jasności też, to nie jest tak, że Mapfaber wymyślił pojęcie piramidy inwestycyjnej, natomiast Mapfaber umieścił tam piramidę żywieniową, która powstała kilkadziesiąt lat temu w Stanach Zjednoczonych, dość celowo zrobił to, żeby wskazać, że kilkadziesiąt lat temu do aspektów żywieniowych podchodzono inaczej niż dziś. I ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły tej piramidy żywieniowej, bo jak powiedziałem, nie jestem ekspertem, natomiast jak gdyby chodziło o to, że kilkadziesiąt lat temu również do tego inwestowania podchodzono inaczej niż się podchodzi do tego dziś. Po prostu wszystko ewoluuje, uczymy się, zdobywamy nową wiedzę. I teraz tak, jak mogła wyglądać taka piramida inwestycyjna na przykład, nie wiem, 50 lat temu? I ja tutaj posłużę się takim obrazkiem, który na swojej stronie umieścił Mapfaber. I on, oczywiście to jest też dla jasności taka przykładowa piramida, to nie oznacza, że ona musiała występować w każdym przypadku albo że każdy inwestor się nią kierował. Natomiast chodzi tutaj bardziej o to, żeby pokazać, jak taka piramida inwestycyjna mogła wyglądać 50 lat temu, a jak może wyglądać dziś, bazując na tym, czego nauczyliśmy się przez ostatnie 50 lat, jeżeli chodzi o inwestowanie. I w tej piramidzie inwestycyjnej takiego inwestora, który, nie wiem, wchodził na rynek w latach, załóżmy na to 60-tych, 70-tych ubiegłego wieku, to u dołu tutaj Mapfaber umieścił jako trzon takiego portfela inwestycyjnego wszystkie, że tak powiem, benefity związane z przechodzeniem na emeryturę, czy to w ramach planów emerytalnych konkretnego przedsiębiorstwa, konkretnej firmy, czy też na poziomie państwa, czyli państwowego systemu emerytalnego. Natomiast to stanowiło jak gdyby trzon takiego portfela inwestycyjnego, czyli takie duże zaufanie do tego, że pracując gdzieś tam na etacie przez całe życie, pod koniec, przechodząc na emeryturę, na jesieni życia, że tak powiem, te pieniądze, które tam udało się zgromadzić, są wystarczające do tego, żeby móc sensownie żyć. Wyżej w tej piramidzie znajdowało się już coś takiego, jak na przykład możliwość zadzwonienia, bo wówczas jeszcze internetu nie było, do brokera, który miał tam uznaną pozycję na rynku, żeby nam zasugerował, jakie kupić sobie tutaj akcje na rynku, czy też obligacje. To jest tak punktu widzenia Amerykanina, bo oczywiście ciężko sobie wyobrazić, żeby 50 lat temu ktoś w Polsce dzwonił do brokera. Po pierwsze, był problem z samymi telefonami, żeby je mieć w domu, zwłaszcza jeżeli ktoś nie mieszkał w mieście, a po drugie, no w ogóle nie było czegoś takiego jak rynek kapitałowy w Polsce. Jeszcze wyżej w tej piramidzie, gdzieś tak mniej więcej po środku tej piramidy, tutaj Mapfaber włożył coś takiego jak koszyk blue chipów, czyli takich spółek, które są bardzo duże, o uznanej reputacji na rynku i które płacą dobrą dywidendę. Jeszcze wyżej w tej piramidzie to na przykład różne porady od rodziny, sąsiadów. I na szczycie tej piramidy, czyli to, co najbardziej takie ryzykowne, to zainwestowanie pieniędzy w jakiś fundusz inwestycyjny prowadzony przez jakąś bieżącą gwiazdę inwestycyjną, tak? Czyli można by sobie wyobrazić, że tak jak na przykład dzisiaj ktoś, kto prowadzi fundusz, który przez ostatnie kilka lat odnosił ogromne sukcesy, to każdy chce być w takim wehikule inwestycyjnym, tak? Wówczas również ktoś, kto był akurat, że tak powiem, na topie, no to wtedy część pieniędzy, jako tą najbardziej ryzykowną część pieniędzy, można by zainwestować w taki fundusz inwestycyjny. I tak to mogło wyglądać pół wieku temu. Oczywiście to może niewiele mówi, jak przedstawiam to w ten sposób, natomiast teraz przedstawię taką alternatywną piramidę inwestycyjną, która jest zaproponowana przez Mapfabera na czasy współczesne, tak, już w XXI wieku. No i tu zmienia się jak gdyby ta koncepcja dość mocno, co wynika chociażby z faktu takiego, że w międzyczasie powstały fundusze indeksowe, powstały ETF-y, generalnie koszty inwestowania zostały mocno zredukowane, no i również jest większa taka świadomość, czy też powinna być większa świadomość, jeżeli chodzi o inwestowanie na rynku kapitałowym. I trzonem takiej, powiedzmy, współczesnej piramidy inwestycyjnej według Mapfabera, dla jasności, to jest coś, co wydaje się dość dziwne, a mianowicie nazwane zostało to jako nie rób głupich rzeczy, czy mówiąc inaczej, nie wysać swojego portfela w powietrze. I to jest tak naprawdę dość kluczowe, no bo jeżeli my będziemy mieć nawet najlepszą koncepcję, ale ją po prostu, że tak powiem, no zniweczymy, bo nawet opierając swoją inwestycję o najlepszą strategię, tak naprawdę zrobimy jakieś głupstwo bardzo ryzykowne, no to możemy popsuć całą piramidę. Dlatego to jest najważniejsze. Nawet jeżeli nie mamy jakiejś strategii, no to właśnie nie powinniśmy robić głupich rzeczy i nie powinniśmy inwestować, tak? Wyżej w tej piramidzie inwestycyjnej jest takie zalecenie, żeby swoje inwestycje dywersyfikować globalnie i to na różne klasy aktywów, na akcje, na obligacje, czy też na jakieś już takie realne aktywa typu nieruchomości i ziemia. pośrodku tej piramidy, czyli coraz bardziej, że tak powiem, idziemy w stronę takich ryzykownych elementów tej piramidy, to mamy tutaj coś takiego jak plan działania oparty na regułach, tak? Czyli nawet jeżeli mamy prosty portfel pasywny, w którym załóżmy mamy 60% akcji, 40% obligacji, to musimy mieć jasne reguły, kiedy taki portfel rebalansować, czyli na przykład jeżeli udział tych akcji w portfelu zbytnio urósł, to musimy go sprowadzić do tego poziomu 60%, tak, żeby zbyt wiele akcji nagle w tym portfelu się nie znalazło. No i w drugą stronę z obligacjami. Jeszcze wyżej w tym rysunku z piramidą inwestycyjną jest coś takiego jak implementacja tego planu z wykorzystaniem niskokosztowych funduszy i niskokosztowych brokerów. Czyli jest tutaj zwrócona uwaga na to, żeby mieć fajny plan, owszem, to trzeba mieć, natomiast jeżeli go już realizujemy, to musimy to robić z ostrożnością, jeżeli chodzi o, z rozwagą, jeżeli chodzi o koszty, tak? Bo znów nawet bardzo dobry plan może być zniweczony, jeżeli zjedzą go po prostu koszty. I jeszcze wyżej w tej piramidzie inwestycyjnej jest z kolei zwrócenie uwagi na optymalizację podatkową. No i tutaj znów chodzi o to, żeby po prostu te podatki też nie zjadały, jeżeli nie ma takiej potrzeby, części naszych zysków. I wreszcie na samym szczycie tej piramidy, czyli coś jak ze słodyczami w piramidzie żywieniowej, nie obowiązkowe, ale może być, jeżeli ktoś ma świadomość tego, co robi, to jest po prostu inwestowanie aktywne, czyli odchodzenie od takich klasycznych indeksów, jak to się mówi po angielsku, cap-weighted, czyli ważonych kapitalizacją, tylko na przykład już implementacja jakiejś konkretnej strategii inwestycyjnej, czy to strategii dywidendowej, właśnie jakiś stock picking, czy wykorzystanie, nie wiem, anomalii momentum i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli znów wiemy, co robimy i dlaczego to robimy. I to było tylko tak zamarkowanie tego, za chwilę sobie przejdziemy do każdego elementu z tej piramidy w szczegółach, bo jest to bardzo kluczowe, żeby to zrozumieć. Także jeżeli teraz po tym krótkim wstępie tego nie było jeszcze, że tak powiem, łatwo wszystkiego ogarnąć, to nie bójcie się, za chwilę będzie wszystko jasne. Ale zanim przejdę do omawiania w szczegółach tej piramidy inwestycyjnej, to chciałem zwrócić uwagę, że jest też coś takiego jak piramida związana z finansami osobistymi. Ja o tym dziś tutaj nie będę mówił, ale skupiając się o inwestowaniu, musimy mieć świadomość tego, że aby inwestować pieniądze, to musimy mieć ogarnięte finanse osobiste, tak? Czyli może to oznaczać właśnie poduszkę bezpieczeństwa, musi to oznaczać również to, że kontrolujemy swój budżet domowy, swoje wydatki i że mamy regularne nadwyżki finansowe w tym naszym budżecie, które to możemy właśnie inwestować, tak? Czyli jeżeli nie mamy ogarniętych finansów osobistych, to nie powinniśmy myśleć o inwestowaniu. Natomiast częścią tej piramidy inwestowania i piramidy finansów osobistych, części tych piramid mogą się ze sobą zazębiać, no bo na przykład częścią takiej piramidy w finansach osobistych może być inwestowanie z myślą o emeryturze, tak? Jakieś konto IKE, IKZE. No i oczywiście to już jest taki element, który z jednej strony jedną nogą jeszcze stoi w piramidzie finansów osobistych, ale już drugą nogą wkracza właśnie w świat inwestowania i tam powinniśmy sobie te tematy, jeżeli chodzi o inwestowanie, dookreślić i właśnie za chwilę będziemy to robić. Więc ja proponuję coś takiego. Przejdźmy sobie od tej piramidy w taki sposób chronologiczny, to znaczy od tych najważniejszych rzeczy, czyli od tej podstawy tej piramidy i kierując się w górę tej piramidy, czyli w rzeczy, które są uzupełnieniem do tej piramidy, ale jak gdyby kluczem jest to, że jeżeli my któregoś z poprzednich poziomów piramidy nie jesteśmy w stanie ogarnąć, to nie ma nam sensu zaglądać wyżej w tą piramidę, bo po prostu to się dobrze nie może skończyć. I jak wspominałem, pierwszym takim podstawowym elementem tej piramidy jest coś takiego, co Map Faber nazywa, aby nie robić głupich rzeczy, czy żeby nie wysadzić swojego portfela w powietrze. I to jest bardzo, bardzo kluczowe. No bo odpowiedzmy sobie, ilu z nas kiedyś tam, jeżeli już inwestujemy czas jakiś na rynku, nie myślało o czymś takim, aby zrobić sobie taki złoty strzał i zarobić szybko, łatwo, dużo pieniędzy. Bo na przykład nadarzała się okazja na to, żeby wybrać jedną spółkę, która prawdopodobnie będzie bardzo mocno szybko rosła, więc gdybyśmy po prostu większość pieniędzy przesunęli właśnie w taką inwestycję, a nie w jakiś nudny indeks, no to być może, że tak mówię, mówiąc kolokwialnie, wykręcimy lepszy wynik i będziemy mogli pobić znacząco ten rynek, a później już będziemy grzeczni i już będziemy inwestować, jak to Pan Bóg przykazał. No ale to może się okazać, że owszem, może się udać, ale jak się nie uda, to możemy pogrzebać swój portfel. Możemy też na przykład mieć ochotę zastosować nagle jakiś wielki, mocny lewar. To głównie w kontekście na przykład takich instrumentów jak kontrakty terminowe, albo na przykład pakując się przysłowiowo po uszy w kryptowaluty z nadzieją, że wrzucimy tam 100 tysięcy złotych i nagle zrobi się z tego kilka milionów złotych, a później sobie z tego wyjdziemy i będziemy już grzeczni i będzie super. Już będziemy inwestować tak, jak uczy tego chociażby Warren Buffett. To są właśnie te głupie rzeczy i to dla jasności, to nie oznacza, żebyśmy nie mogli sobie wybrać jakiejś spółki, albo żebyśmy nie mogli gdzieś zastosować lewaru, albo żebyśmy nie mogli mieć części portfela w kryptowalutach. Wszystko jest dla ludzi, natomiast ten element ryzyka musimy mieć zawsze pod kontrolą. To nie może być tak, że my sobie ryzykujemy w ten sposób tak mocno, że możemy dosłownie wysadzić cały portfel i pogrzebać naszą całą koncepcję inwestycyjną. Pół biedy, jeżeli jesteśmy młodzi, no to wtedy powiedzmy na naszą korzyść tutaj działa to, że mamy sporo czasu, gdzie możemy te błędy naprawić, no ale jeżeli na przykład mamy lat już, nie wiem, 50, 60 kilka, czy jeszcze więcej, no to wtedy może być już trudno naprawić takie głupie błędy. Poza tym chodzenie na skróty to po prostu słaby pomysł i jeżeli będziemy robić to usilnie, to kwestią czasu jest, kiedy nas po prostu, no, że tak powiem, dosięgnie ta ręka sprawiedliwości i będziemy musieli ponieść za to konsekwencje. Natomiast warto spoglądać na portfel w takim dłuższym horyzoncie czasowym, takiej długoterminowej perspektywie, no i wtedy może będzie nam łatwiej nie ulegać tym pokusom, bo może nie doceniamy tych kilku marnych procent w skali roku, ale jeżeli zobaczymy, jak to działa w perspektywie kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, no to się okaże, że nie potrzebujemy żadnych cudów, żadnych ścieżek na skróty, żeby osiągnąć swoje cele. No i wreszcie, żeby nie robić głupich rzeczy, to musimy mieć świadomość i pokorę, bo to są takie rzeczy, które są cnotą w dobrym inwestowaniu. Świadomość, to znaczy świadomość tego, czym jest inwestowanie i czego nie robić w tym inwestowaniu, żeby po prostu nie zatopić tego naszego rachunku. A pokorę to w tym kontekście, żeby po prostu wiedzieć, że rynek naprawdę może skarcić mocno nasze błędy i żebyśmy mieli do niego szacunek, nawet jeżeli nam się wydaje, że łatwo jest coś na tym rynku czasami zdziałać i można by taką drogę na skróty sobie tutaj, przynajmniej na krótki termin zastosować, to jednak warto tę pokorę w sobie mieć i nie ulegać tym pokusom. No to teraz przechodzimy wyżej w tej naszej piramidzie i załóżmy, że już ktoś ma tę świadomość i tę pokorę w sobie i wie, że no przede wszystkim nie może zrobić niczego głupiego, takiego fałszywego ruchu, żeby nie zatopić tego swojego portfela. No to jeżeli już chcemy budować swój portfel, to bardzo dobrą koncepcją tutaj jest, którą warto sobie przyswoić, to, aby dywersyfikować się globalnie. I globalnie nie tylko w ramach jednej klasy aktywów, ale w ramach wielu klas aktywów, czyli czy to akcje, czy obligacje, czy też na przykład nieruchomości. Ja tutaj sobie zacytuję Meba Fabera, który powiedział coś fajnego. Home country bias isn't patriotic, it's dangerous and exposes your wealth to unnecessary risks. Czyli że ten home country bias, czyli to, że my przeważamy część naszego portfela w jednym kraju, w którym mieszkamy, czyli na przykład jeżeli jesteśmy inwestorem z Polski, to opieramy ten portfel głównie o polskie aktywa, czyli głównie o polskie akcje, obligacje, nieruchomości, to wcale nie jest patriotyczne, tylko to jest przede wszystkim niebezpieczne i naraża nas, nasz majątek, na niepotrzebne ryzyko. I dlaczego tak się dzieje? Tutaj, żeby też nie wchodzić jakoś mocno w szczegóły, odsyłam do swojego odcinka podcastu, odcinek 47, Historia rynków finansowych, czyli dlaczego warto inwestować globalnie. I tam pokazuję naprawdę szereg takich no, realnych faktów, które powinny nam uzmysłowić, że inwestowanie tylko na jednym rynku może być naprawdę kiepską decyzją. Często pokazuję taką wtedy tabelkę, w której pokazuję najgorsze historyczne stopy zwrotu na rynku akcji. I to w takiej kolejności od powiedzmy no, głębokich spadków, ale jeszcze nie jakichś drastycznych, po takie totalne kataklizmy. I na szczycie tego jest Szwajcaria, gdzie tam w latach 2007-2009 kryzys finansowy spowodował, że giełda szwajcarska 7 lat była pod wodą, jak to się mówi kolokwialnie, i traciła ponad 50%. I ponad 50% to jest dużo, ale to jest wciąż nic strasznego, jeżeli chodzi o rynki akcji. Bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład takie kraje jak Japonia, to wówczas po II wojnie światowej Japonia, jeżeli chodzi o rynek akcji, traciła ponad 96% nawet. I co gorsza, 14 lat trwało wychodzenie z takich spadków. Również jeszcze bardziej drastycznym przykładem jest przykład Rosji i Chin, gdzie de facto zostały zamknięte całe rynki, całe giełdy. Czyli mówiąc krótko, strata dla inwestorów była 100%. I ja nie mówię też dla jasności, że to się stanie w Polsce, że nagle nam zamkną giełdę i po prostu stracimy wszystkie pieniądze, które tam ulokowaliśmy. Natomiast chcę powiedzieć przez to, że może się zdarzyć, że na konkretnym lokalnym rynku, nawet jeżeli ten rynek nie zostanie zamknięty, to wychodzenie z tych spadków może nawet trwać dekadami, czyli nawet przez nasze całe inwestycyjne życie może się okazać, że nasz konkretny rynek nie wygrzebie się ze spadków. Również Bridgewater, czyli firma Raya Dalio, zrobiła taką fajną rozpiskę, pokazując dekadę po dekadzie, jakie rynki dominowały, jeżeli chodzi o najlepsze stopy zwrotu i jakie, że tak powiem, były na końcu tego zestawienia. I widać, jak to działa bardzo cyklicznie. Dla przykładu, w latach 80. takimi największymi gwiazdami inwestycyjnymi były takie rynki jak Szwecja, Korea, Japonia, gdzie stopy zwrotu były między 300-500%. Natomiast na drugim końcu tego zestawienia były takie kraje jak na przykład Norwegia czy Kanada, które albo zarobiły niewiele, albo wręcz straciły. W latach 90. z kolei Szwecja nadal całkiem dobrze sobie radziła, chociaż już zdecydowanie gorzej niż w latach 80., ale na szczyt tego zestawienia wskoczyła Szwajcaria, Stany Zjednoczone, gdzie te stopy zwrotu wynosiły ponad 200%. Natomiast na końcu tego zestawienia nagle Japonia, która w latach 80. była gwiazdorem, to nagle, że tak powiem, otwierała stawkę tych najgorszych rynków na świecie i przez lata 90. ubiegłego wieku ktoś, kto był na rynku japońskim, mógł tylko stracić, również na rynku w Tajwanie czy Korei, która jeszcze w poprzedniej dekadzie była jednym w czołówce najlepszych rynków na świecie. W latach 2000 z kolei okazuje się, że nagle Stany Zjednoczone, które były świetnym z kolei miejscem do inwestowania w latach 90., to w latach 2000 Stany Zjednoczone były w czołówce krajów, gdzie było najtrudniej, jeżeli chodzi o inwestowanie. Również takie kraje jak Japonia nadal sobie bardzo źle radziły, pomimo że już w latach 90. tam się źle zadziało, czyli już 20 lat ktoś, kto inwestował na rynku japońskim, miał problem. No i wreszcie lata po roku 2010, no tutaj Stany Zjednoczone brylują, tak? Widzimy wszyscy, jak S&P 500 mocno rośnie i wszyscy się tym zachwycamy. Natomiast warto sobie uzmysłowić, że być może kolejne dekady wcale takie cudowne dla rynku amerykańskiego nie będą i być może, jeżeli historia może nawet nie będzie się powtarzała, ale będzie się rymować, to może się okazać, że znów trafi się taka dekada w Stanach Zjednoczonych, gdzie będzie ona rynkiem, powiedzmy, bardzo przeciętnym albo wręcz poniżej przeciętnego. Natomiast o ile na przykład na początku XXI wieku takie kraje jak, zwłaszcza z tych emerging markets, jak na przykład Brazylia, była bardzo popularnym rynkiem, tak w tej drugiej dekadzie XXI wieku Brazylia to jest jeden z rynków, który gdzieś tam jest w ogonie, jeżeli chodzi o stopy zwrotu na globalnych rynkach akcji. Mówiąc krótko, bardzo ciężko jest utrafić takiego idealnego zwycięzcę, który na pewno w tej dekadzie będzie właśnie tym najlepszym rynkiem, gdzie chcemy ulokować pieniądze. Dlatego też warto dywersyfikować ten portfel globalnie. Ja tutaj nie mówię o tym, że to ma być zrobione zawsze i wyłącznie tylko przy pomocy pasywnego portfela. Można robić to aktywnie również, chociażby taką strategią jest dobrze chyba znana, nie wiem, czytelnikom mojego bloga, strategia GEM, Global Equities Momentum, która chociaż przełącza się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i resztą świata, jeżeli chodzi o rynek akcji, no to jednak jest tam element tej globalnej ekspozycji na ten rynek. Natomiast co do wniosków, jeżeli chodzi o inwestowanie globalne, to zapamiętajmy sobie to, że rynki globalnie zawsze podążają w górę. One oczywiście są przeplatane korektami, które są bardzo silne i historycznie globalny rynek akcji w najgorszym momencie spadał nawet ponad 60%, ale one zawsze odbijają. Gdyby kiedyś nie odbiły, to znaczy, że cały świat już dość mocno jest w problematycznej sytuacji i prawdopodobnie problem z naszym rachunkiem inwestycyjnym byłby najmniejszym problemem, jaki w tym momencie mamy. Także ludzie z natury są optymistami, a ludzkość jest z natury optymistyczna i nawet po wielkich kataklizmach jak wojny, rewolucje, jednak rynki globalnie idą w górę. Poza tym pamiętajmy, że inwestycja w pojedyncze kraje może naprawdę oznaczać całkowitą stratę, jak wspomniałem o Rosji, Chinach. No i również nawet jeżeli nie będzie całkowitej straty, to rynek może być konkretny, lokalny akcji nawet przez dziesiątki lat w trendzie bocznym czy pod wodą generalnie, zanim się odbije. Czyli jeżeli byśmy żyli sobie w Japonii i inwestowali przez 20 lat, na przykład zaczynając w początku lat 90., no to moglibyśmy mieć kłopot, gdybyśmy zaczęli tam inwestować przed załamaniem się rynku w Japonii. Czyli taki zły timing i może się okazać, że będzie trudno. Natomiast jeżeli nie będziemy się dobrze, mądrze tutaj dywersyfikować. Natomiast przypomnę też, że tutaj chodzi o dywersyfikację nie tylko w ramach rynku akcji, ale również to powinno się odnosić do innych klas aktywów, czyli obligacji, towarów, walut. Okej, to jeżeli chodzi o dywersyfikację, czyli ten drugi element naszej piramidy, to tyle. A teraz sobie przejdziemy do kolejnego środkowego, że tak powiem, elementu naszej piramidy, który mówi coś takiego, że powinniśmy posiadać plan oparty na regułach. O co tutaj chodzi? No, ja przede wszystkim może jeszcze tylko dodam tyle, że dla mnie to jest w ogóle podstawa. To znaczy, ja chcę wiedzieć, co mam robić w każdym momencie. To nie jest tak, że nagle rynek mnie zaskoczy, czy przeczytam w wiadomościach, że coś się stało na rynku, ja będę się głowił, co mam robić ze swoim portfelem, tylko ja chcę wiedzieć, co robię. I tutaj nie chodzi o to, żebyśmy mieli strategię, która będzie przewidywała przyszłość, tylko chodzi o strategię, która będzie umiała reagować na to, co się dzieje na rynku. To jest ogromna różnica. My nie starajmy się tutaj przewidywać czegokolwiek, bo to jest bardzo trudne zajęcie i bardziej, jeżeli komuś się to udaje, to dlatego, że ma szczęście, a nie umiejętności związane z przewidywaniem, bo nikt nie zna przyszłości, nawet najlepszy inwestor, jakim jest Warren Buffett. Jeżeli ktoś mówi wam, że zna przyszłość i dla niego wszystko jest jasne i oczywiste, to po prostu kłamie i jest ściemniaczem. Poza tym chciałbym widzieć kogoś takiego, jak ma realne wyniki, ale nie za rok, dwa, pięć, ale na przykład za 20, 30, 40. Tak? Warren Buffett inwestuje już lat 70, tak, nawet z ogonkiem, jeżeli wliczymy to jeszcze czasy dzieciństwa, i bynajmniej nie wiedział, jak ta przyszłość będzie się kształtować, a mimo wszystko robi to skutecznie. Przykład. Pandemia COVID-19 w marcu 2020. To nie jest moment do budowania planu inwestycyjnego, tylko to jest moment do jego wykonania. Jeżeli ktoś miał wówczas już wdrożony portfel pasywny i nagle okazało się, że rynki akcji się załamują, to może oznaczać sygnał do rebalansingu, tak? Czyli dokupienia, mówiąc krótko, akcji do tego portfela, pomimo że wszyscy uciekają z tego rynku akcji, to my dokupujemy sobie akcji do tego portfela i nie powinniśmy wtedy się zastanawiać, ojej, a co jeśli, a może tym razem jest inaczej, bo to jest pandemia i tak dalej. Otóż owszem, narracja jest zawsze inna. Tym razem to była pandemia, innym razem może być, nie wiem, inny kataklizm, natomiast wynik tego jest zawsze taki sam, rynek jest w panice, albo inaczej ludzie stojący za tym rynkiem są w panice i my nie powinniśmy tutaj wtedy się wymądrzać i doszukiwać się jakiegoś drugiego dna, tylko powinniśmy realizować swój plan. I elementem takiego planu w portfelu pasywnym może być na przykład sygnał do rebalansingu. I jeżeli ktoś to zrobił i nie zawahał się w marcu 2020 kupić sobie akcji na tym spadającym rynku, no to akurat tym razem się okazało, że bardzo szybko zostało mu to wynagrodzone. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, albo przespał, albo wyprzedał wręcz akcję, a później wrócił na ten rynek tylko dlatego, że nie miał tego planu albo wyłamał się z tego planu, no to mógł żałować, bo dla jasności mogła być strategia, która powiedziała, ok, wychodzimy z tego rynku, a później wracamy na ten rynek z opóźnieniem, ale jeżeli ktoś realizował taką strategię i to było w założeniach tej strategii, to jest to ok, bo to nie oznacza, że strategia, dobra strategia to jest taka, która działa dobrze w każdym momencie, na każdą okazję, nie. Strategia powinna być powtarzalna i to jest jak gdyby kwintesencją strategii, dlatego ona powinna być oparta na regułach. W moim przypadku najlepiej, żeby to były takie reguły wręcz zero-jedynkowe. Natomiast to może być zarówno strategia pasywna, jak i aktywna. I tutaj polecam naprawdę z całego serca, jeżeli ktoś jeszcze nie zna, moje oprogramowanie System Trader, gdzie na dzień dobry, jeżeli ktoś myśli, że największą trudnością na rynku to jest zdobycie tej zarabiającej strategii, to nie jest największy problem. Oczywiście trzeba to zrozumieć, ale to nie jest największy problem, bo takich strategii jest masa i nie trzeba tutaj niczego wymyślać samemu na nowo, nie trzeba wymyślać koła. W moim oprogramowaniu jest ponad 40 takich gotowych planów inwestycyjnych, tak to sobie nazwijmy, czy takich strategii, w większości pasywnych, ale są też aktywne. Jeżeli ktoś chce, po prostu może sięgnąć do tego, zobaczyć, sprawdzić, jak to działa, jak to działało za ostatnie kilkadziesiąt lat, nawet ponad 100 lat, a później, jak już odrobimy to zadanie domowe, po prostu stosować to. Natomiast jak gdyby celem takiego planu opartego na regułach to jest to, abyśmy na bazie tych samych danych mieli te same decyzje. I co prawda tutaj osoby, które słuchają w tym momencie podcastu, a nie widzą na podglądzie wykresu, który wyświetlam, to będzie im nieco trudniej, ale może uda mi się jakoś tutaj ten wykres omówić w ten sposób, że nawet ktoś, kto słucha, to zrozumie, o co chodzi i dlaczego trzeba mieć ten plan oparty na regułach. Otóż jeżeli my nie mamy planu inwestycyjnego, no to problem polega na tym, że my będziemy popełniać cały szereg błędów behawioralnych. Jesteśmy ludźmi, którzy mają emocje i nasze decyzje będą dyktowane przez emocje, a to jest coś, co jest największym problemem, jeżeli chodzi o inwestowanie. My nie powinniśmy podejmować decyzji na bazie emocji, tylko na bazie konkretnych faktów, danych. Powinniśmy być po prostu zdyscyplinowani w naszych decyzjach. No i widzimy, albo jeżeli słuchacie tego podcastu, to sobie wyobraźcie, taki wykres, który podąża w górę i inwestor sobie mówi, zaczyna się tutaj trend, będę obserwował, czy ten trend dalej będzie szedł kontynuowany, będzie dalej wycena tego aktywa, powiedzmy jakiejś spółki szła w górę. No i nagle mówi, nic, muszę wejść w ten rynek, bo jak nie, no to później ten po prostu rynek mi zupełnie odjedzie i ja już nie będę w stanie na nim zarobić, no więc kupujemy. Po chwili rynek faktycznie idzie dalej do góry, więc my mówimy, że super, świetnie, że nie wahaliśmy się z tym zakupem, to była dobra decyzja, ale szczęście długo nie trwa i nagle zaczyna się korekta, zaczyna spadać wycena tej, dajmy na to, spółki. No i wtedy my mówimy sobie, że użyjemy tej korekty spadkowej po to, żeby jeszcze zwiększyć tę pozycję, tak? No ale rynek spada jeszcze bardziej, więc my mówimy, teraz to już jest w ogóle mega okazja, kupujemy jeszcze więcej. No ale rynek niestety nie zatrzymuje się i nadal spada, więc my wtedy już z niedowierzaniem mówimy, że co się dzieje? Cena jest już 50% niżej, to musi już być absolutne dno, ale my nadal czekamy. No i wreszcie jak sprzedamy, to się okazuje, że nawet jeżeli ten rynek nieco chwilę spada jeszcze dalej i my się cieszymy, faktycznie dobrze zrobiliśmy, bo rynek spada, ale później jednak rynek zawraca w górę, a my już jesteśmy poza tym rynkiem ze zrealizowaną stratą. No i wtedy oczywiście jest wielkie cierpienie, rozgoryczenie, że naprawdę ta spółka to jest jakieś totalne nieporozumienie, już nigdy więcej nie będę kupował tej spółki. Mówiąc krótko, my nie mieliśmy żadnego planu w takiej sytuacji, w takim scenariuszu inwestycyjnego. Działaliśmy głównie na doraźnych emocjach, no i to się nie może dobrze skończyć. Jeżeli ja widzę na Facebooku, że ktoś się dopytuje, co myślicie, co będzie z tą spółką, czy ona będzie rosła, czy będzie spadać i tak dalej, to nie jest plan inwestycyjny. To jest czasami tylko i wyłącznie szukanie potwierdzenia. Nawet jeżeli my mamy jakąś swoją, powiedzmy w cudzysłowie, analizę zrobioną, to szukamy potwierdzenia u innych, którzy nam powiedzą, to jest dobra decyzja. Nie. My powinniśmy myśleć, czy kierować się decyzjami na rynku samodzielnie, tak? Znaczy powinniśmy te decyzje podejmować samodzielnie. No ale żeby je podejmować, to w oparciu o coś, czyli musimy mieć namacalny plan działania. Bez tego jesteśmy skazani na porażkę. Nawet jeżeli chcemy inwestować pasywnie, czyli nie chcemy tego rynku pobijać, to wciąż musimy mieć konkretny plan działania, chociażby po to, żeby wiedzieć, kiedy i jak robić rebalancing, albo jakie elementy do tego portfela w ogóle dobrać. No to teraz przechodzimy jeszcze wyżej w naszej piramidzie i mamy czwarty element tej piramidy. Jesteśmy już ponad połową tej piramidy, jeżeli chodzi o jej wysokość. Mianowicie tutaj w tej warstwie mówimy sobie o tym, żeby kontrolować ponoszone koszty. No bo plan działania to jedno, natomiast musimy go jeszcze zrealizować i dobrze, żebyśmy go realizowali jak najniższym kosztem. Jeżeli korzystamy z gotowych produktów, na przykład robodoradców, tak? Tutaj jeżeli ktoś nie wie, czym to jest, to zapraszam do kilku materiałów, jakie stworzyłem u siebie w tym temacie, do wywiadów z osobami z Finaxa, czy do materiału, który opisuje, jak taki robodoradca działa w szczegółach. Natomiast, żeby nie przedłużać, tylko powiem tyle, że to jest taka usługa, która może nam, że tak powiem, obsługiwać bezobsługowo, ale oni mogą w naszym imieniu obsługiwać taki portfel złożony z ETF-ów, my tylko wybieramy poziom ryzyka, nic nas więcej nie interesuje, oczywiście musimy za to zapłacić, więc musimy brać pod uwagę tutaj te koszty, czy te koszty faktycznie nie są zbyt wysokie i czy one są uzasadnione. Dlatego o ile jestem całym sercem z usługami typu robodoradcy i mam nadzieję, że te wyceny tych robodoradców, czy inaczej te koszty tych usług będą coraz niższe i niższe w Polsce, tak mam spory problem z aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi, gdzie te koszty są ogromne, a koszty kumulują się w czasie. Musimy mieć tę świadomość, tak? Bo może nam się wydawać, że opłata typu 2,5% w skali roku to jest niedużo, co to jest? To jest 2,5% tylko, tak? Ale jeżeli przyrównamy sobie to do ETF-a, który kosztuje 0,25%, to jest 10 razy mniej. A teraz te koszty kumulują się w czasie, jeżeli my mamy tutaj horyzont inwestowania przez 20, 30 i więcej lat, to może się okazać, że na końcu będziemy mieć wynik o kilkadziesiąt procent gorszy, tylko i wyłącznie ze względów na ponoszone koszty. Także na to trzeba zwracać uwagę. Ale to nie jest tylko i wyłącznie koszt za zarządzanie istotny tutaj, jeżeli kupujemy sobie na przykład ETF-a czy fundusz inwestycyjny, ale również musimy zwracać uwagę na takie kwestie jak chociażby prowizje maklerskie, tak? Bo prowizje maklerskie mogą być na przykład w konkretnym przypadku na tyle niekorzystne, że nie ma sensu na przykład realizować jakiejś strategii aktywnej i lepiej jest to robić w jakiejś, powiedzmy, formie bardzo leniwej strategii, która nie będzie generowała dużych kosztów, jeżeli chodzi o nasze inwestycje. Pamiętajmy, że po prostu o ile rynku nie możemy kontrolować, nie wiemy, czy rynek będzie szedł w górę, czy w dół i tego nikt nie wie, tak koszty, owszem, możemy przynajmniej do pewnego poziomu kontrolować, to znaczy możemy przynajmniej wybrać tańszy produkt albo tańszego brokera i po prostu z tego skorzystać. To jest darmowy obiad, można powiedzieć. I dla przykładu w Stanach Zjednoczonych, żeby jeszcze tak wracając do tych funduszy aktywnie zarządzanych, to tam mediana za lata 2007-2016 opłat w funduszach akcyjnych, aktywnie zarządzanych, wynosiła 1%, tak u nas w Polsce od roku 2022, jeśli dobrze pamiętam, tak, ma być to obniżone ustawowo do 2%, czyli i tak dwa razy więcej niż jest to w Stanach Zjednoczonych, chociaż tam jest mediana, czyli tam są też, które mniej, że tak powiem, pobierają. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze w Polsce, natomiast obecnie jest to 2,5%. Więc te koszty są na tyle wysokie, że fundusze chociażby z tego powodu mają problem dowozić swoje wyniki później. I generalnie, żeby tak podsumować ten problem z funduszami inwestycyjnymi, to poza tym, że one mają wysokie opłaty za zarządzanie, to jeżeli to są strategie z tyłu, które wymagają dużo różnych operacji w portfelu, no to tutaj do tego dochodzą jeszcze koszty transakcyjne, które dodatkowo utrudniają, że tak powiem, wypracowanie zysku. Jest pogoń za wynikami, tak? Oni się tutaj porównują między sobą, ci zarządzający. Jest też ryzyko kariery, tak? To jest w ogóle dość kuriozalne. Jeżeli wszystkie fundusze tracą 50%, to jest okej, tak? Gorzej, gdyby jeden zarabiał wtedy, tak? Ale jeżeli wszyscy tracą, to z ich perspektywy jest wszystko okej, tak? Bo nie ma tego lepszego. Natomiast oczywiście oni i tak zawsze zarabiają, bo bez względu, czy zarabiają 50%, czy tracą 50%, to pobierają tę samą prowizję procentowo. Oczywiście w pewnym sensie im też zależy, żeby jak największy kapitał mieć w zarządzaniu, bo wtedy od tego kapitału mają więcej prowizji. No i jest też niska transparentność takich funduszy inwestycyjnych, co by tu nie mówić. Najczęściej my nie wiemy dokładnie, jak zapadają te decyzje inwestycyjne. To nie jest tak, że każdego dnia możemy sobie sprawdzić, co jest w takim funduszu. No i mamy też ryzyko czynnika ludzkiego, tak? Może się zmienić zarządzający, może zmienić się polityka inwestycyjna. My tego nie wiemy tak naprawdę. No i w efekcie w wielu badaniach, chociażby dla rynku amerykańskiego, po 15 latach nawet ponad 90% funduszy przegrywa z rynkiem. A w perspektywie 30 lat, czyli takiej, powiedzmy, perspektywie przeciętnego inwestora, tak? Jeżeli ktoś tam za młodych lat zaczyna inwestować, to dobranie takiego funduszu, który pobije rynek, to jest w ogóle praktycznie niemożliwe, bo mniej niż 1% funduszy po 30 latach pobija rynek, czyli średnią rynkową. Czyli mówiąc krótko, jeżeli sobie kupimy prosty indeks, nie wiem, globalny rynek akcji, to po 30 latach mamy ponad 99% szans, że pobijamy 99% funduszy, tak? Czyli jakiego musielibyśmy mieć farta, żeby 30 lat wcześniej wybrać ten fundusz, który akurat po 30 latach okaże się tym wielkim zwycięzcą i pobije ten rynek. No, to jest mega trudne zajęcie, mega trudne zadanie. Właściwie to jest bardziej loteria niż jeżeli ktoś poważnie do tego podchodzi, żeby starał się coś takiego robić. No i mamy przedostatni element naszej piramidy, mianowicie optymalizacja podatkowa. I tutaj mówimy oczywiście o legalnej optymalizacji, bo podatki kiedyś tam trzeba zwykle płacić w zależności właśnie od formy konta, na jakim chociażby działamy. Natomiast podobnie jak z kosztami, które możemy do pewnego momentu kontrolować, podobnie z podatkami. Też do pewnego poziomu możemy je kontrolować. I nawet jeżeli jest to kontrolowanie na zasadzie takiej, że odraczamy ten podatek, to jest to taka darmowa pożyczka Urzędu Skarbowego, z której po prostu warto skorzystać. Bo ktoś powie, no ale na przykład X mi się nie za bardzo podoba, bo za 30 lat będę musiał zapłacić 10% od całości tam kapitału. Owszem, i może w jakimś konkretnym scenariuszu, zwłaszcza w krótkim terminie, się okazać, że to nie jest korzystne. Ale jeżeli będziemy inwestować przez kilkadziesiąt lat i będziemy zarabiać tam średnio rocznie na przykład to, co daje rynek, 5% dajmy na to, to tutaj nie ma bata, jak to się mówi kolokwialnie, dzięki temu, że w międzyczasie nie musieliśmy płacić podatków, do tego jeszcze mieliśmy korzyść podatkową, jeżeli chodzi o konto IKZE, no to po tych 30 latach no nie da się na tym stracić. Podobnie z kontem IKE, tak? Właściwie tutaj wpłacając mamy pewną wygraną, jeżeli chodzi o kwestię podatków, bo tego podatku nigdy nie zapłacimy, o ile tylko spełnimy te wymagania ustawowe co do momentu wypłaty pieniędzy z takiego rachunku emerytalnego. Natomiast jeżeli mamy z kolei konto opodatkowane i załóżmy, że już wykorzystaliśmy swoje limity w ramach kont emerytalnych IKE-IKZE i nadal byśmy chcieli jeszcze więcej odłożyć sobie na rynku, to warto wdrażać na przykład długoterminowe strategie i przykładowo kupić sobie ETF Vanguard Life Strategy, który ma na przykład 80% akcji, 20% obligacji, akumulujący, czyli nie wypłacający dywidend, żeby nie były po drodze podatki do zapłacenia. Oczywiście tam pod spodem będą tak czy owak płacone przez samego wystawcę ETF-a podatki u źródeł, ale nie będą one jakoś, powiedzmy, zabijające naszą inwestycję. A my możemy właściwie przez dziesiątki lat inwestować nie płacąc żadnego podatku, odraczając ten podatek do momentu sprzedaży jednostek takiego funduszu ETF. I w tym momencie to odroczenie tego podatku jest, jak mówiłem na wstępie, taką darmową formą pożyczki od Urzędu Skarbowego i warto to robić. Jeżeli ktoś by chciał z kolei, nie wiem, realizować na opodatkowanym koncie aktywną strategię, która na bieżąco cały czas generuje różne obowiązki podatkowe, no to jest to po prostu nieoptymalne, jeżeli możemy w tym samym czasie zrobić to samo, ale na koncie nieopodatkowanym. Także daję pod rozwagę, bo podatki i koszty to mogą być naprawdę darmowe obiady, o które ciężko jest w rynku inwestycyjnym. I tutaj też polecam swój artykuł, jak inwestować przez ETF prosto i tanio, gdzie prześwietlam właśnie rzeczonego Vanguarda Life Strategy, ale dla jasności to nie oznacza, że tylko w ten sposób to można robić. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę szuka prostoty i chce zrobić to tanio, no to warto sobie przeczytać o tej konkretnej strategii. No i wreszcie na koniec ostatni element naszej, powiedzmy, piramidy inwestycyjnej, czyli ten najbardziej, ten powiedzmy, ryzykowny element tej piramidy, nieobowiązkowy, to inwestowanie aktywne. Czyli inwestuj aktywnie i tak to przynajmniej podaje Matt Faber w tym kontekście, żeby nie inwestować tylko w takie indeksy cap-weighted, jak to się mówi, czyli takie indeksy, które są ważone kapitalizacją, ale żeby móc też inwestować właśnie w sposób bardziej aktywny, czyli na przykład wykorzystując takie, jak to się mówi po angielsku, faktory, czy po polsku czynniki, jak, nie wiem, value, momentum, volatility i tak dalej, albo realizując jakąkolwiek inną strategię, nie wiem, na przykład stock picking w kontekście doboru spółek dywidendowych do portfela. No to można to robić, jeżeli ktoś wie, co robi, jest świadomy tego, co robi. Natomiast nie powinniśmy od tego zaczynać, jeżeli nie mamy żadnych podstaw, jeżeli my nie mamy tej podstawowego elementu naszej piramidy, czyli tego, żebyśmy nie robili głupich rzeczy, żebyśmy nie wysadzili swojego portfela w powietrze, bo to jest jak gdyby kluczowe. I myślę, że ten ostatni element tej piramidy, ja z niego korzystam, ale to nie oznacza, że z niego każdy musi korzystać. Powiem więcej, uważam, że większość nie powinna nawet tego robić z prostego powodu. Nie każdy chce tak mocno wchodzić głęboko w temat, nie każdemu sprawia to frajdę i też nie każdy po prostu być może jest do tego mentalnie przygotowany. Większość z nas chce po prostu te swoje nadwyżki inwestować w mądry sposób, ale nie chce na to poświęcać dużo czasu, wysiłku, więc po prostu kupienie pasywnego portfela, zainwestowanie swoich pieniędzy w pasywny globalny portfel akcji i obligacji, to jest w zupełności coś, co wystarcza. Owszem, dane pokazują, że jeżeli będziemy korzystać w mądry, przemyślany sposób z takich rzeczy jak chociażby value, momentum, to możemy wygenerować więcej zysku na koniec, ale nie jest to, że tak powiem, must have, jak to się mówi po angielsku. Bo rynki nie są po prostu w 100% efektywne i tutaj jeżeli ktoś jest dogmatyczny, to okej, lepiej jest być dogmatycznym w tą stronę i mówić, że okej, rynki są efektywne i ja się nie tykam, jeżeli chodzi o próby ich pobijania, niż popełniać taki grzech nadmiernej pewności siebie i mówić, a rynki to ja spokojnie pobijam i all in w jakieś ryzykowne inwestycje wchodzić, bo to się na pewno źle skończy. Kwestia czasu bardziej jest tylko kiedy. Natomiast mówiąc o tym takim wykresie, gdzie inwestor próbował kupić, za późno wszedł w rynek, później dokupował na spadkach, a później uciekał ze stratą, a później rynek odbił i on był gdzieś tam rozgoryczony, że tak to się skończyło, to pokazuje, że ludzie popełniają błędy właśnie na bazie emocji, te błędy tak zwane behawioralne i z tego chociażby powodu są błędy w wycenach na rynku i rynki nie są w 100% efektywne. No i dlatego też są też okazje inwestycyjne dla tych inwestorów aktywnych, jeżeli robią to z głową, ale jak mówię, nie jest to takie wcale proste. Przykład, bardzo prosty przykład, jak można podejść aktywnie, a zarazem leniwie do inwestowania. Tu jest zaczerpnięty przykład z Gary'ego Antonasiego, który jest właśnie między innymi twórcą strategii GEM. To tutaj jest coś jeszcze prostszego. Właściwie można zrobić coś takiego, że od roku 1950 do teraz wykorzystywać momentum w bardzo prosty sposób. Mianowicie, jeżeli za ostatnie 12 miesięcy i sprawdzamy to raz, powiedzmy na koniec miesiąca, sprawdzamy jaka jest stopa zwrotu indeksu S&P 500. Jeżeli ta stopa zwrotu jest pozytywna, czyli powyżej zera, no to my chcemy mieć ten indeks w portfelu. Jeżeli po miesiącu robimy znów takie badanie, za ostatnie 12 miesięcy sprawdzamy stopę zwrotu S&P 500 i okazuje się, że stopa zwrotu jest już poniżej zera, to wtedy my wychodzimy z tego rynku i na przykład kupujemy obligacje. I to wystarcza, żeby przy takiej prostej strategii pobijać rynek, a przede wszystkim redukować mocno obsunięcia w portfelu i to nie są jakieś tam fanaberie, to nie jest jakoś tam dobrane tylko tutaj pod publiczkę, że to działa, tylko za tym, nie będę tutaj się rozwodził, stoi konkretna logika, jest uzasadnienie tej logiki, dlaczego to momentum w taki sposób, to tak zwane momentum absolutne działa. Ale okej, to tak, jeżeli kogoś bardziej interesuje, to polecam swój artykuł o strategii GEM u siebie na blogu albo jeden z filmów na YouTubie, na kanale YouTube. Natomiast jeżeli chodzi o inwestowanie aktywne i wykorzystywanie do tego na przykład ETF-ów, tak zwanych faktorowych, czy tych czynnikowych, jakkolwiek by to nazwać, no to tutaj jestem osobiście, i to jest moja tylko i wyłącznie opinia, mniejszym entuzjastą, znaczy uważam, że lepiej takie rzeczy robić samemu, jeżeli chcemy robić naprawdę i świadomie, niż kupować takie ETF-y, których być może nie do końca rozumiemy, co mają w sobie. I o ile gdzieś tam, szczególnie po roku 2008, po wielkim krachu na giełdzie, tam no powiedzmy była taka eksplozja tych nowych funduszy ETF na rynku, no to dla przykładu w zeszłym roku 2020 więcej się takich ETF-ów zamknęło niż otworzyło, co pokazuje też pewne przesycenie na tym rynku, jednak też niektórzy inwestorzy okazuje się nie do końca są zadowoleni z tych produktów. To jest tylko tak zamarkowany temat. Więcej na przykład mówiłem o tym, o tych ETF-ach faktorowych w ramach konferencji Jak inwestować na giełdzie, którą organizował Artur Wiśniewski. To już tak podsumowując tę naszą piramidę, najważniejsze to jest to, aby nie zrobić niczego głupiego, aby nie wysadzić naszego portfela w powietrze. Wreszcie, jeżeli już to mamy za sobą, to dywersyfikujmy się i to nie tylko w obrębie akcji, obligacji, ale i innych klas aktywów i róbmy to globalnie. Następnie posiadajmy plan działania, najlepiej w postaci spisanych reguł, jednoznacznych reguł, które nam będą mówić, co robić w konkretnej sytuacji. Następnie korzystajmy przy realizacji tego planu z tanich produktów, na przykład tanich funduszy albo tanich brokerów. W kolejności dalej powinniśmy uważać na podatki i optymalizować je gdzie się da, tak żeby to miało sens, żebyśmy nie przepłacali tych podatków, jeśli nie ma takiej potrzeby. No i wreszcie na samym końcu, na szczycie tej, powiedzmy, naszej piramidy, tak jak w piramidzie żywieniowej jest tam, znajdują się na przykład słodycze, tak samo tutaj to taki lukier, jeżeli ktoś chce i te wcześniejsze elementy tej piramidy ma ogarnięte, to może robić to aktywnie, ale to naprawdę z rozwagą i pełnym zrozumieniem. Natomiast warto też jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię. To nie jest tak, że to, co ja tu omówiłem, to jest jedna najlepsza piramida inwestowania, bo każdy może mieć jak gdyby swoje preferencje co do tego. Poza tym, jeżeli ktoś nie wie, w jaki sposób ogarnąć swój portfel, to tutaj jeszcze raz zachęcam do sprawdzenia mojego oprogramowania System Trader, który jest dostępny w wersji demo u mnie na stronie. Jeżeli ktoś nie posiada licencji na to oprogramowanie, to również można po prostu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów sobie sprawdzić to oprogramowanie i pobrać. Natomiast wiedzmy jedno, że w inwestowaniu wręcz bym powiedział, że większość to stanowi nasza psychologia, a na drugim miejscu jest Excel. Bo owszem, Excel jest bardzo ważny, no bo jeżeli my tylko powiemy psychologia, ale Excel się nie spina, no to nie pojedzie. Ale jeżeli obrócimy w drugą stronę i zrobimy mega super strategię, tyle że ona nie będzie dopasowana do naszego profilu psychologicznego, do naszej konstrukcji psychicznej, to my po prostu nie zrealizujemy tego planu, dlatego że po prostu będzie to zbyt trudne dla nas. Natomiast no, brak planu to jest niemal gwarantowana porażka, o ile nie będziemy mieć farta, a chyba nie chcemy naszej przyszłości, naszego życia składać w los tylko i wyłącznie czynnika szczęścia. Natomiast też nic nie jest wyryte w kamieniu. Nawet jeżeli my dzisiaj przyjmiemy sobie jakiś plan działania, to nie oznacza, że my nie możemy go zmienić w przyszłości, bo zmienia się nasza na przykład sytuacja, nasze preferencje inwestycyjne mogą się zmienić, tak? Nasz poziom wiedzy się zmienia, tak? Wcześniej mogliśmy na przykład nie korzystać z tego lukru, którym polana jest ta piramida inwestowania, czyli z inwestowania aktywnego, ale później się okazuje, że być może jednak mamy wiedzę, mamy pewne konkretne przesłanki, żeby to robić w sposób aktywny i możemy to wtedy robić po latach, jak się tego już gdzieś tam nauczyliśmy, czy zdobyliśmy więcej wiedzy. To tyle, jeżeli chodzi o właściwie ten dzisiejszy odcinek podcastu. Bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Zapis tego odcinka w formie tekstowej i też dodatkowe szczegóły są do odnalezienia na mojej stronie systemtrader.pl/065, tak jak numer tego odcinka, tam będzie wszystko ładnie spisane. Jeżeli ktoś woli sobie czytać takie rzeczy, a nie słuchać albo oglądać, to tam będzie właśnie można to zrobić. No i będę też wdzięczny za komentarze, uwagi, czy to pod artykułem właśnie u mnie na blogu bezpośrednio, czy to na YouTubie pod filmem, czy na przykład na iTunes w podcastach, bo to pozwala, żeby mój podcast docierał i moje materiały docierały do szerszej grupy słuchaczy i no też widzów w tym momencie, bo ten podcast jest również w formie wideo. Mam jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. W dniach 9-11 czerwca będzie miała miejsce konferencja Wall Street i tutaj o tyle warto się zapisać wcześniej, ponieważ rejestracja jest wtedy zupełnie, z tego co wiem, darmowa. Można sobie oglądać te materiały na żywo. No i ja będę miał przyjemność w piątek 10 czerwca wystąpić tam również ze swoim materiałem, gdzie będę, można powiedzieć, nieco rozwijał ten temat chociażby, o którym dzisiaj tu mówiłem, a mianowicie dlaczego ekspertom jest ciężko pobijać rynki. Czyli powiem trochę o tym podejściu takim regułowym do rynku. Także raz jeszcze serdecznie zapraszam www.wallstreet.org.pl. Tam można sobie odszukać wszystkie szczegóły. Z mojej strony to wszystko. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Bye bye.